każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam w sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze spotkanie z politykami gorzowskimi. Po drugiej stronie linii telefonicznej Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Oczywiście w drugiej części naszego programu kolejni panowie, od razu powiem, Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa SLD oraz pan Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody lubuskiego, to w drugiej części, ale oczywiście w pierwszej i drugiej te same tematy, no cóż, obostrzenia cały czas nie pozwalają nam na spotkanie tutaj w studio. Mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, ale cóż, między innymi o zaostrzonych obostrzeniach będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zacznijmy od tego, co dzieje się w kraju, ale także i w Gorzowie. Demonstracje zarówno w stolicy, jak i w innych miastach naszego kraju odbywają się od kilku dni, kiedy to Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Znamy już projekt kompromisu prezydenta Andrzeja Dudy. Zdecydowałem się na złożenie do Sejmu projektu noweli ustawy o planowaniu rodziny, który uwzględniając wskazania Trybunału Konstytucyjnego przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki przywracającej możliwość przerwania ciąży jedynie w przypadku wystąpienia tak zwanych wad letalnych, oświadczył wczoraj prezydent Andrzej Duda. Poproszę o komentarz do ostatnich dni. Sebastian Pieńkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości.
Może ja zacznę, panie redaktorze, szanowni państwo, od tego, że fundamentem naszej kultury chrześcijańskiej jest stosunek do życia. Chronimy to życie i powiem, że nam już udało się urodzić. W związku z tym, jeżeli mnie się udało urodzić, no to dzisiaj mogę się bronić, żeby nikt mi krzywdy nie zrobił. Dzisiaj mogę tworzyć jako polityk prawo, które chroni mnie, żeby mi nikt krzywdy nie zrobił. Ale też jestem winny to tym, którzy jeszcze się nie urodzili lub którzy są w ciężkim stanie. I uważam, że nigdy nie powinniśmy dopuścić do tego, że ludzie bezbronni, którzy jeszcze są w łonie matki, czy już są na tyle w jesieni swojego życia, że powinniśmy o nich dbać, bo tak jestem wychowany, tak w kulturze chrześcijańskiej to jest postrzegane i tak powinno być. Niestety protesty, które się odbywają, są dużą częścią nieporozumienia. Do dużej części ludzi, którzy protestują, nie docierają pewne informacje i fakty. Mam wrażenie, już jest dużo emocji. Tam, gdzie jest dużo emocji, nie ma rozmowy, nie ma dyskusji, jest niszczenie kościołów, jest wulgarne zachowanie, no i jest policji. W tym momencie ten konflikt, który tak naprawdę powstał według pewnego fundamentu, który myślę wszyscy wyznajemy, powstał niepotrzebnie. Ale
inicjatywa prezydencka zmieni?
Pan prezydent zaproponował rozwiązanie zgodnie z przepisami prawa. Przypomnę, zgodnie z konstytucją, którą nie pisało Prawo i Sprawiedliwość, nie pisała prawica, pisała lewica, przypomnę. W związku z tym tam jest jednoznaczny zapis konstytucyjny, że mamy chronić życie. I w tym momencie Trybunał Konstytucyjny nie miał wyjścia. I jeżeli uczciwie chcemy o tym rozmawiać, to Trybunał Konstytucyjny nie mógł inaczej orzec i inaczej nie orzekł. W związku z tym cieszę się z inicjatywy prezydenta, która pokazuje, że dalej będą trzy przesłanki bardzo ważne, kiedy kobiety będą chronione. A więc to, co było i jest, że w przypadku gwałtu dopuszczalna jest aborcja, że w przypadku zagrożenia życia kobiety, co jest oczywiste, w przypadku, kiedy przyszłe dziecko właściwie nie będzie miało szans na przeżycie, to też kobieta będzie decydowała o tym, czy chce urodzić, czy może skorzystać z tego że nie urodzi.
Myśli pan, że inicjatywa prezydencka ostudzi nastroje, bo tak naprawdę słyszymy hasła już nie tylko dotyczące aborcji. Jednym z postulatów protestujących jest między innymi dymisja rządu.
Tak, myślę, że to nie ostudzi, ponieważ jest to kolejny aspekt polityczny. No już widzimy, że tam są postulaty LGBT też, gdzie ludzie, którzy idą w tym marszu i wyrażają swój sprzeciw wobec Trybunału, też już się denerwują, że politycy lewicy czy platformy dołączają i postulują inne rzeczy. No ale no, to jest kwestia postrzegania przez tych, co protestują, jak to będzie wyglądało. Ja ze względu na to, co się dzieje w Polsce w sensie COVID-a, tak, apeluję do wszystkich, żeby tego nie robić, bo tak naprawdę politycy, którzy namawiają do tych manifestacji, grają sobie z życiem i zdrowiem ludzi, nie tylko tych, którzy chodzą, ale również tych, których później będą się kontaktowali z rodzinami tych ludzi, którzy chodzą, a więc starszych, więc naprawdę apeluję o rozsądek.
I tu stawiamy kropkę. Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
No cóż, proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość od początku swoich rządów, od jesieni 2015 roku, często posuwa się do takiej strategii, metody sprawowania władzy, którą w skrócie nazywam zarządzaniem poprzez konflikt. Wywoływanie kryzysów, zarządzanie, a później minimalizowanie, wycofywanie się, uniki, później kolejne kryzysy i tak dalej, i tak dalej. No co się okazuje, proszę państwa, że taka strategia, taktyka ma oczywiście czasami przynosi sukces, ale jak się okazuje, protesty właśnie w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i kompromisu aborcyjnego pokazują, że gdzieś jest kres tej strategii, tej taktyki. Politycy nie namawiają do manifestów, do tych protestów. Uczestniczą pewno w nich, bo to widać. Każdy gdzieś sam decyduje o tym, czy zdecyduje się pójść na taki marsz, na taki protest, czy też nie. Natomiast cała akcja jest po prostu spontaniczna. Proszę mi wierzyć, że tego się nie da zaplanować, a to, co widzimy na ulicach miast, miasteczek, nawet gmin o charakterze wiejskim, pokazuje, jak wielkie wzburzenie wywołała w tym momencie właśnie kolejna próba zarządzania kryzysem przez Prawo i Sprawiedliwość i kolejny konflikt. Ja powiem tak, to wielu publicystów, znawców tematu też podkreśla, obserwatorów sceny politycznej, że nie chodzi tutaj tak naprawdę do końca o aborcję. I protestujący mówią wprost, że czują, iż władza akurat w tym momencie, w tym przykładzie, odbiera im prawo do decydowania o sobie. Jest to zamach na indywidualną wolność, na tą sferę intymną, prywatną, jaką jest też seksualność i możliwość decydowania o sobie w tym momencie.
Ostatecznym postulatem jest dymisja rządu. Myśli pan, że to jest realny postulat?
Panie redaktorze, proszę dać mi dokończyć. Ja wiem, że oczywiście, no bo jeżeli rząd taką władzę sprawuje, a arogancki prezes Kaczyński, wicepremier rządu w tym momencie podsyca i dolewa oliwy do ognia swoimi nieprzemyślanymi i bardzo krzywdzącymi sformułowaniami wypowiadanymi z mównicy sejmowej, czy też w jakimś tam orędziu, wystąpieniu telewizyjnym, no to nic dziwnego, że w końcu protestujący mówią, chcemy dymisji tego rządu. Ja powiem tak, ci młodzi ludzie, ci starzy ludzie, ci ludzie w średnim wieku, w każdym wieku, którzy idą, ale zwłaszcza te młode kobiety, one nie idą na ulicę dlatego protestować, że chcą dokonywać aborcji i tak dalej. Tak naprawdę chodzi o to, że one nie chcą żyć w taki sposób, gdzie w tak drażliwych i intymnych sferach państwo narzuca swoją wolę. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda, który do tej pory nie
wyszedł z inicjatywą. Myśli pan, że to jest inicjatywa, która będzie zaakceptowana?
Za późno, jest to spóźnione, to już po prostu jest po ptakach, jak to się mówi. Oczywiście ta inicjatywa jest odnotowana. Ja nie ukrywam, sam nawet na sesji Rady Miasta powołałem się w argumentacji dotyczącej obrony naszego stanowiska w sprawie właśnie protestów kobiet na oświadczenie społecznego doradcy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pani Kingi Dudy. I tam było widać wyraźnie, powróćmy do kompromisu z początku lat 90.
No dobrze, ale protestujący mówią koniec z kompromisami, idziemy krok dalej.
A no właśnie, panie redaktorze, i to jest sedno sprawy. Kto radykalizuje i radykalnie w tym momencie realizuje pewną politykę, stawia pewne sprawy na ostrzu noża i niech się nie dziwi, że później spotyka się z równie radykalną
to
reakcją.
Jednak pokazuje, że bardzo trudno będzie o kompromis.
Powiem tak. To jest właśnie gdzieś ten mechanizm zarządzania kryzysem, zarządzania strachem, gdzieś się skończył. Tutaj wszyscy wiemy, żyjemy w dobie COVID-u, ale proszę zobaczyć.
Za chwilę o tym będziemy rozmawiać.
Dziesiątki tysięcy ludzi mimo wszystko w obronie swoich praw, wolności idą na ulicę. I to jest też efektu na pewno rządzący się nie spodziewali. I proszę zobaczyć, że to wpisuje się w ciąg wydarzeń. Najpierw mieliśmy piątkę dla zwierząt, też mieliśmy protesty rolnicze, zdecydowanie mniejszej skali, ale one już stanowiły pewną zapowiedź, a teraz okazało się, że po prostu tego nie da się zahamować.
Dobrze, no właśnie, to co w związku z tym? Jaki kompromis, jaki scenariusz panowie przewidujecie? Sebastian Pienkowski, proszę bardzo.
No, pan radny z Platformy Obywatelskiej właśnie potwierdził, że to nie ma nic wspólnego z fundamentem życia. W ogóle jakby te argumenty, które wyraziłem w pierwszej swojej części wypowiedzi, w ogóle nie docierają do kolegów, naszych przeciwników politycznych, między innymi z Platformy. No już to potwierdził pan radny, no bo ja mówię o życiu, o fundamencie, o tym, że ja dzisiaj mogę obronić swoje życie w jakimś sensie, ale ten bezbronny człowiek nie może. Pan radny mówi, że intymność kobiety to przecież są dwa odrębne życia. Mówimy, że możemy znaleźć kompromis. Jest inicjatywa. Mówi, że jest za późno. Mówi, że już trzeba iść dalej krok. Więc to potwierdza tej
no przepraszam, nie powiedziałem.
Ja cytowałem protestujących.
Lewicy o rozwiązanie, tylko rzeczywiście o obalenie rządu i zrobienie zamieszek. I tylko ja to rozumiem, bo to jest normalne, ale powinno to się odbywać tak, jak w naszym stanowisku proponowaliśmy, w ramach demokratycznej dyskusji, demokratycznych procedur i przestrzegania prawa. Niestety to się tak nie odbyło, wręcz jest rażące naruszenie prawa, bo mamy pandemię, ludzie wychodzą, narażają siebie. I co? I polityk właśnie, tak jak pan Wróblewski, to podsyca, bo dalej nie rozumie, że żyjemy w jednym państwie, że czy dzisiaj rządzi PiS czy PO, to w takich sytuacjach nie powinniśmy tego nakręcać, bo wierzę, że gdybyśmy my byli w opozycji dzisiaj, nigdy byśmy nie mówili, idźcie na ulicę, zarażajcie się w imię czegoś, czegokolwiek. Więc tutaj widzicie państwo, którzy nas słuchacie, że ciężko jest dojść do porozumienia, że i druga strona mimo próśb, mimo apeli nie chce tego porozumienia, dołącza kolejne polityczne, tylko że robi to w momencie, kiedy mamy już 21 tysięcy zachorowań dziennie, kiedy nasza służba zdrowia przy każdym rządzie już jest u kresu wytrzymałości, gdzie lekarze z każdej strony proszą, przestańcie, gdzie nawet senator Komarnicki, przecież jak najdalej od nas, nie popiera stanowiska w Senacie.
Tłumaczył jednak, że to była pomyłka, tak, jeśli chodzi o głosowanie.
Pomylił się.
No, okej. Dalej, pan Rzepliński z waszej strony, no ja bym tak tych ludzi nie nazwał, nazywa. Nie będę tego słowa powtarzał, tak, a nie inaczej. Więc pokazuje, że ta agresja, to w jakim kierunku to idzie, jest bardzo złe i tak opozycja żadna w Polsce, czy to pisowska, czy konfederacji, czy lewica nie powinna tego robić. Niestety wy to robicie. No i mamy demokrację, wybory będą za 3 lata. Czy chcecie tego, czy nie? I oczywiście może umrzeć mnóstwo ale za ludzi za jakiś czas przez to, co robicie, ale to weźmiecie na swoje sumie.
Radosław Wróblewski, adwocem, króciutko i przejdziemy do kolejnego tematu. Tak, proszę bardzo.
Ja tylko krótko adwocem. Po pierwsze, ja pokazałem pewną diagnozę sytuacji, więc proszę kolegę Sebastiana Pieńkowskiego o należytą uwagę i komentarze, które są wygłaszane, no niestety wykazują, że tej należytej uwagi kolega nie przykłada do tego, co ja mówię. Natomiast ja chciałbym koledze radnemu powiedzieć jedną rzecz. To, że kolega ma takie rozumienie pojęcia życie i w taki sposób je interpretuje, powiem tak, są ludzie, są w naszym państwie, są współobywatele, którzy nie podzielają tego poglądu, którzy inaczej widzą pewne aspekty tejże to sprawy, inaczej patrzą na aborcję. Ja powiedziałem jedną rzecz i to chcę mocno zaznaczyć, że radykalne rozstrzygnięcie związane właśnie z zakazem aborcji, z jej kolejnym ograniczeniem, spowodowało radykalną reakcję. W tym momencie zatraciliśmy istotny sens kompromisu
ja się
w początku
lat 90. Ja się odwołuję tak jakby do konstytucji. No niech pan nie opowiada.
Kolejne dni zobaczymy co przyniosą kolejne dni.
Panowie, proszę poczytać sobie, proszę poczytać sobie dyskusję w czasie małej konstytucji.
Panowie, dziękuję za ten wątek. Dobrze, dziękuję bardzo za ten wątek, panowie. Chciałbym przejść do kolejnego tematu.
Panowie,
jak widać, trudno jest o kompromis nawet dzisiaj w naszej dyskusji. Może w kolejnym temacie będzie łatwiej. Mówimy już o pandemii. Cmentarze będą zamknięte. Od dzisiaj są już zamknięte. Poinformował o tym wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Kolejne obostrzenia, apel do seniorów, aby zostali w domach. No, już mały jest margines tego, co jeszcze można zrobić, żeby nie nazwać tego wszystkiego lockdownem. Jak panowie przewidujecie kolejne scenariusze? Co się może wydarzyć? Bo sam premier nie wyklucza, że w najbliższych dniach mogą zapaść kolejne decyzje. Sebastian Pienkowski.
No, gdybyśmy nie mieli tych manifestacji, podejrzewam, że tych zachorowań by tyle nie było. Niestety one dalej trwają i to w dużej liczbie osób, czyli trzeba sobie jasno powiedzieć, no nie jest to bezpieczne dla obywateli, a więc ten problem będzie narastał i pewnie te cmentarze by były dzisiaj otwarte, gdyby tych manifestacji nie było, ale w związku z tym, że są i są pewne przewidywania polityków, tak, tylko lekarzy, fachowców, profesorów, którzy znają się na wirusologii i oni, patrząc, co się dzieje w Polsce, gdzie politycy opozycji podżywają, no jednoznacznie powiedzieli, że to spowoduje jeszcze większą pandemię. Więc siłą rzeczy obóz władzy nie miał wyjścia i musiał zamknąć cmentarze. Oczywiście dzisiaj politycy opozycji mówią tak, na złość, specjalnie, gdzie jak każdy logicznie patrzy i postrzega rzeczywistość, to widzi, że to jest pewna konsekwencja tego, co się dzieje i tego, co podgrzewają politycy opozycji. My nie możemy sobie pozwolić na to, że dzisiaj znowu mnóstwo ludzi pójdzie na cmentarz i za chwilę już w szpitalach nie będzie miejsc i nie będzie komu ratować Polaków, więc...
Przepełnione szpitale to fakt, ale z drugiej strony wczoraj, kiedy Polacy przed 16 dowiedzieli się o tym, że cmentarze będą dzisiaj zamknięte, tłumnie ruszyli na cmentarze, to jedno. Drugie, odzywa się branża, która no, zarabiała przy okazji Wszystkich Świętych. To są kwiaty, to są znicze, no może znicze się nie popsują, ale kwiaty na pewno. Kolejna branża będzie miała też kłopoty.
W Zielonej Górze bardzo ładny gest prezydenta, że odkupi firmę komunistyczną. Wszystkie kwiaty wykorzysta w Zielonej Górze. Może
są też akcje, które mówią o tym, kupmy kwiaty na rzecz w geście solidarności. Oczywiście takie akcje mogą przynieść w jakimś stopniu mały czy większy efekt, ale właśnie, robi się kolejny kłopot.
Tak robi się, no ale to mówię, no są pewne konsekwencje i życie ludzkie jest najważniejsze i w tym momencie... My mamy, czy premier ma związane ręce i musi takie decyzje podejmować. Rzeczywiście, ale tylko, że ja chciałem powiedzieć, że ta decyzja, czy cmentarze będą zamknięte, czy otwarte, ona już od tygodnia była
w zawieszeniu.
Komunikat, że będzie ogłoszona w dany dzień, tak, i była prośba, żeby chodzić i odwiedzać. Czyli nie było to z zaskoczenia, tak? Wręcz odwrotnie. Była pełna informacja, że coś takiego jest rozważane w zależności do ostatniej chwili rozwoju sytuacji. W tym momencie ludzie też mieli informację, że proszę iść wcześniej. Jedni zdążyli, drudzy nie, ale ja rozumiem, że Polacy swojej mądrości rozumieją, dlaczego rząd musi tak postępować dla dobra nas wszystkich.
Premier zapowiedział także oczywiście przyspieszenie pracy, jeśli chodzi o szpitale tymczasowe.
To pytanie do mnie, tak.
Tak, uzupełniamy, tak, informacje.
Szanowni Panie, jeżeli mamy wyniki, które prognozy, że to się będzie poszerzało, rozwijało, no to rząd musi stanąć na wysokości zadania. Dosyć to sprawnie, idzie szybko, są wyznaczone miejsca, Stadion Narodowy już jest gotowy. Także no, wszyscy chcielibyśmy tego uniknąć, ale myślę, że w ramach państwa, które budujemy, idzie to dosyć sprawnie. Przy zaangażowaniu wszystkich, nie tylko jakby tutaj ministerstw, ale wszystkich ludzi dobrej woli, którzy rozumieją powagę sytuacji. Bardzo serdecznie dziękuję.
Radosław Rudecki, Platforma Obywatelska.
Ja powiem tak, no te obostrzenia. My mamy tak naprawdę kroczący lockdown, kroczące zamykanie naszego życia społecznego, gospodarczego, bo statystyki wszystkich pewno zszokowały, wyskoczyły jak iskra z ogniska. No i tutaj mały przytyk do mojego kolegi radnego, który nie wiedziałem,
że ma takie zdolności
guślarskie. Jak guślarz w tym momencie wróż taki nam tutaj opowiada.
Proszę mnie nie obrażać, ja nie używam inwekty w stosunku do pana, więc proszę.
Panowie, przepraszam, mam taki apel. Panowie, bez prywatnych wycieczek.
Tak. Z szacunkiem, ale nie życzę sobie, żeby pan Wróblewski używał inwekty w stosunku do mnie.
Apeluję o to.
Mamy różnice zdań, ale nie znaczy, że powinien mnie obrażać.
Panowie, szanujmy się nawzajem, dobrze? Wróćmy do tematu. Radosław Wróblewski i poszanowanie.
Słownika języka polskiego.
Dobrze, a ja zachęcam, żeby pan zachowywał kulturalnie w stosunku do swojej
komponenty. To jest wróżenie właśnie.
Radosław Wróblewski.
Gdyby nie było manifestacji, cmentarze byłyby otwarte. Pan to przed chwilą powiedział, to jest w ogóle nieporozumienie. Także tutaj te wnioski po prostu są tak daleko idące.
Dobrze, ale apele padały, żeby odwiedzić szybciej cmentarze i tak dalej.
Apele padały, żeby odwiedzić cmentarze szybciej. Proszę wierzyć, że również były tłumy na cmentarzach. Również były tłumy na cmentarzach. Było bardzo dużo ludzi, więc w tym momencie też można powiedzieć, stworzona była sytuacja, gdzie ten efekt takiego zagrożenia epidemicznego był wzmocniony. Po prostu tak to wygląda. Tłumnie zawsze odwiedzaliśmy, to jest w naszej tradycji, tłumnie odwiedzaliśmy cmentarze. Ludzie zawsze te kilka dni, dwa tygodnie, tydzień przed 1 listopada również bywali na cmentarzach. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o tego rodzaju obostrzenia, zobaczmy, no branża gastronomiczna, branża fitness, w tym momencie już są zamknięte. Zobaczmy, co się dzieje też w edukacji. Edukacja też już w większości została ograniczona do pracy zdalnej. I co się okazuje, że...
No ale
tak
to
naprawdę...
wszystko wiemy, panie radny. No,
i tak, taka sytuacja niestety jest w większości krajów Unii Europejskiej też, tak? Także to nie jest problem naszego kraju.
Chciałby coś za mnie dopowiedzieć?
Nie, bo proszę pan bardzo. Opowiada rzeczy, które wszyscy wiemy, no ale niech pan znajdzie rozwiązanie. Niech pan porówna do innych krajów, co robią. Jeszcze wiem.
Radosław Wróblewski, proszę bardzo.
Ale panie,
jeżeli pan krytykuje, to
ani pan nie znajdzie rozwiązania, ani ja nie znajdę rozwiązania, bo nie jest, my jesteśmy do tego kompetentni. To po pierwsze, od tego są władze Rzeczypospolitej Polskiej, żeby się tym zajmować. I można
I
powiedzieć,
robią,
że...
I to robią, panie Rady.
Dobrze, panowie.
Cieszę się bardzo, że to robią. W wielu momentach, w wielu sytuacjach, jak to się mówi, w odroczonym czasie. Natomiast proszę też nie zapominać, bo to jest też ważne, jak wielką rolę i wielki wysiłek właśnie w walce z pandemią ponosi samorząd terytorialny. To jest przykład chociażby naszego województwa. Kwestia dotycząca chociażby szpitali wojewódzkich, Gorzów, Zielona Góra. Kwestia również naszego miasta. Także pan
Adwocen. Panowie, płynnie przejdziemy zatem też do samorządu. Sebastian Pienkowski, bo chciałbym też zapytać o decyzje radnych a propos właśnie podatków, tak? Decyzje dotyczącej hali sportowej. To są pytania właśnie związane z budżetem samorządowym. Sebastian Pienkowski.
Jedno zdanie adwocen. No, pan radny mówi jak jest, ale nie powiedział jak powinno być. No, zamykamy siłownie i tak dalej. No jeżeli tego nie będziemy zamykać, to szpitale, po prostu ludzie zaczną umierać na ulicach. No jeżeli mamy zamian mieć otwarte siłownie i umierających ludzi na ulicach, no to chyba to nie jest dobra droga. O pieniądze.
To ja powiem tak, ja mogę powiedzieć, jak jest, proszę bardzo. 70 milionów złotych w piach na wybory kopertowe okay. ministra
250 miliardów VAT-u i możemy się tak przerzucać.
Dobrze, panowie, przejdźmy do budżetu lokalnego.
Prezydent poinformował radnych,
że... Wy już rządzicie 7 lat.
Radosław, przepraszam bardzo, głos...
5, no ale okej, okay, matematyka też nie jest pana mocno...
Przepraszam stronę. Bardzo, dla pana Sebastiana Pienkowskiego teraz czas. Rozmawiamy o samorządzie. Przypomnę, radni podjęli decyzję na ostatniej sesji nie podnosimy podatków, mimo że prosił o to prezydent Gorzowa. No i też przed radnymi, ale przed władzami miasta decyzja, co dalej na przykład z halą sportową. Trzeba znaleźć kolejne naście milionów.
No tu prezydent to wiąże, widzę, bo tak brzmiało na sesji czasami, że tylko, że nie wiem jaka suma, bo miałem dwie informacje różne. Bo tam chodziło o 700 tysięcy, że z tych podatków wpłynie. Teraz dociera do mnie informacja, że urzędnicy się pomylili i ma być 2,5 miliona, więc do końca nie wiem, ile to ma być, ale no, my w PiS-ie w Radzie Miasta byliśmy zawsze przeciwko podnoszeniu podatków, zwłaszcza w okresie pandemii. I rzeczywiście to nie są łatwe decyzje, bo z jednej strony trzeba wspierać przedsiębiorców, trzeba mieć na to pieniądze, a z drugiej strony trzeba zabierać mieszkańcom. No i zdecydowaliśmy, w większości Rada Miasta zdecydowała, że jednak nie podniesie tych podatków. Pewnie ten projekt uchwały wróci w tym roku jeszcze na sesję, z tego co słyszę tam od władz wykonawczej. No zobaczymy, jak to będzie. A jeśli chodzi o halę, no to tak jak powtórzę, jak już mówiłem, no jest to historyczny moment, żeby tę halę zrobić. Pechowo rzeczywiście, że jest pandemia i te nie znam jeszcze, jaki będzie budżet na przyszły rok, jakie są wskaźniki. My cały czas byśmy chcieli, żeby ta hala powstała. Myślę, że wyrażamy opinię dużej części gorzowian. Pieniądze z rządu wpłynęły. Pieniądze z rządu wpłynęły na inne inwestycje, na które nie miały wpłynąć. Wpłynęły ekstra, więc tych pieniędzy w budżecie się uzbierało. Pewnie gdyby nie pandemia, nie byłby to większy problem, zwłaszcza, że ta cena, która została w ramach przetargu ogłoszona, 89 milionów. Mm-hmm,
to najtańsza oferta.
Jest do zaakceptowania takim dużym bólem.
Przypomnijmy, Sowianka przygotowała 72,5 miliona, także możemy łatwo obliczyć, ile będzie brakowało.
Tak. Mm-hmm. No i trzeba się zastanowić, inwestycja będzie trwała 3 lata. Czy Gorzów rzeczywiście stać na te 10 milionów rocznie dołożyć? Ja uważam, że stać. I prezydenta, żeby jednak rozpoczął budowę. Nawet w czasie budowy można pewnie te pieniądze z rządu jeszcze pozyskać. Będziemy robić tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość wszystko, żeby te pieniądze jeszcze pozyskać, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. Czy się uda, nie wiem, ale już pozyskaliśmy dużą kwotę.
Rozumiem. Tym bardziej, że podjęta została również decyzja, że władze miasta dorzucą brakujące środki do budowy stadionu Warty, prawda? Lekkoatletycznego. Więc tym bardziej jest to trudna decyzja z halą.
Mielibyśmy temat infrastruktury sportowej w Gorzowie zakończony. Na dłuższy czas zakończony, więc a to się już nie powtórzy, szanowni państwo, taka okazja, więc rozważmy to pozytywnie.
Radosław Rudecki, Platforma Obywatelska.
Ja powiem tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o finanse samorządu, no tutaj takie mamy coraz bardziej sprzeczne informacje. Na sesji jasno powiedziano, że z podatków od nieruchomości, od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, to jest ponad 600 tysięcy. Ma wpłynąć więcej do kasy miasta, niż to miało miejsce w tym roku. Jeżeli są jakieś inne liczby na sesji czy na komisjach, te liczby nie były w tym momencie podawane. Gdyby tak się stało, jeżeli tutaj radny Pienkowski mówi, że ma takie informacje, że to był błąd urzędników i że wyliczono, że jednak 2,5 miliona będzie więcej pieniędzy, to naprawdę niedobrze świadczy o tych urzędnikach, którzy przygotowują takie materiały na sesję, bo to już można powiedzieć, no ta różnica 600 tysięcy a 2,5 miliona to jest bardzo duża no pomyłka, wręcz byłoby to skandalem, gdyby to się potwierdziło i że podano sprzeczne zupełnie dane. Natomiast jedno jest pewne, no wszyscy czekamy w takim napięciu, w niecierpliwości, jak będzie wyglądała konstrukcja budżetu na przyszły rok kalendarzowy. Co do hali, no oczywiście też temat od dawna, niesfinalizowany i ja powiem tak, też oczekiwałbym tutaj jasnej takiej informacji, deklaracji pana prezydenta i naszego miasta z poziomu właśnie urzędu. Wyłożenie kart na stół. Mamy pieniądze bądź nie mamy. Ile mamy, ile musimy tak naprawdę znaleźć, ewentualnie gdzie mamy te pieniądze do znalezienia.
Czyli komu odbieramy, tak mówiąc krótko.
Może tak być, że komuś odbierzemy, a może być tak, że okazuje się, że te pieniądze gdzieś tam są, tak? Więc też tutaj nie wiemy, ja takiej deklaracji bym jasnej oczekiwał, bo naprawdę nie przedłużajmy tego w nieskończoność, nie łudźmy też ludzi, którzy liczą na powstanie tej hali.
Poza tym też jest termin, w którym trzeba wykorzystać środki centralne, tak?
Oczywiście, to jest zrozumiałe, tak? Natomiast to musi być jasna, twarda, męska decyzja pokazująca, stać nas na halę albo nie stać w tym momencie. I tego oczekuję właśnie od urzędu i my też jako Rada Miasta będziemy wtedy mogli przeprowadzić poważną debatę na ten temat, bo dzisiaj to tak też błądzimy, chodzimy wokół tematu według mnie.
Będziemy zatem do tego tematu wracać, kiedy pojawią się, jak rozumiem, kolejne argumenty ze stron władz miasta, tak, jeśli chodzi o budżet. Dziękuję bardzo panowie za pierwszą część naszego spotkania. Przypomnę, Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie, brał udział w dyskusji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Oraz Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie i zachęcamy wszystkich gorzowian do tego, żeby kupić właśnie od naszych gorzowskich kupców te kwiaty w doniczkach i przekazać je gdzieś, żeby można było upiększyć nasze skwery, balkony. Skorzystajmy z tej akcji społeczników, które pojawiły się na Facebooku.
Dziękuję bardzo, dużo zdrowia panowie, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszego spotkania, te same tematy, które poruszaliśmy w pierwszej. W tej części panowie Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego SLD. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
Oraz pan Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry, witam na antenie.
Witam serdecznie.
Panowie, tak jak mówiłem, i państwo te same tematy, czyli zacznijmy od demonstracji, które miały miejsce w ostatnich dniach zarówno w stolicy, jak i w innych częściach naszego kraju oraz propozycja, no, można tak to chyba nazwać, kompromisu prezydenta Andrzeja Dudy. Mówiliśmy o szczegółach w pierwszej części, więc już nie będę powtarzał. Jak panowie oceniacie ostatnie wydarzenia ostatnich dni? Tadeusz Jędrzejczak.
No po pierwsze, te demonstracje nie są demonstracjami tylko i wyłącznie w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jest to źle odczytywane, źle przedstawiane. To są demonstracje, które przerodziły się i zostały bardziej jeszcze zaostrzone postulaty, które były zgłaszane przez protestujących, bo tam nie tylko są kobiety, ale to też jest bunt pokoleniowy. Były to postulaty, które zostały zaostrzone w wyniku wystąpień pana prezesa Kaczyńskiego, jak i beznadziejnej postawy rządu i pana premiera Morawieckiego. I dlatego też te protesty stały się protestami antyrządowymi. Dlatego też w tych protestach został przedstawiony pierwszy podstawowy postulat. Wynikają te protesty z wielu elementów, ale panuje dwóch podstawowych. To po pierwsze, pokolenia, które wchodzą w dorosłe życie, nie godzą się na to, żeby o ich życiu, o ich przyszłości decydowali politycy, którzy odbierają im wolność wyboru w wielu płaszczyznach życia osobistego, ale też życia politycznego czy gospodarczego. A nie godzą się w znacznej części na to, żeby odbywało się to podyktando i wymagania kleru katolickiego w Polsce. I to jest zrozumiałe. Stąd też od dawna były sygnalizowane spadki obecności na mszach, jak i odmowa uczestnictwa w religii uczniów średnich.
Czyli propozycja, propozycja nowej ustawy o planowaniu rodziny prezydenta Andrzeja Dudy.
No,
nie będzie miała to znaczenia, tak?
Pana prezydenta. I proszę. Sprawa druga. jest związana z tym, że przecież każdy, kto żyje w Polsce i ma trochę świeży, że tak powiem, i zdroworozsądkowy ogląd, widzi, że fala pandemii narasta, a działania rządu są chaotyczne i w żaden sposób nieskoordynowane. To powoduje coraz większe niebezpieczeństwo dla coraz większych grup społecznych, dla zdrowia i życia mieszkańców Polski. Wczorajsza decyzja premiera Morawieckiego ogłoszona o 16:00, że za parę godzin zostaną zamknięte szpitale, świadczy o tym, że tu nie ma żadnej strategii walki z koronawirusem, tylko decyzję podjęte dnia na dzień. Prezydencja pana prezydenta Dudy, której nie znam, bo na razie jest tylko zapowiedziana, jest działaniem o charakterze nerwowym, tak, wynikającym ze strachu przed tymi setkami tysięcy ludzi na polskich ulicach i przekonanie pana prezydenta, że coś tam zrobimy, posadzimy tych ludzi przy stole, potem się ugłaska, potem powiemy, że w parlamencie będzie ciężko to przetrwać i tak dalej. I wciąganie w to opozycji jest nie na miejscu, dlatego że winę za całą tą sytuację ponosi również nie tylko rząd, ale i pan prezydent. Ja chcę tylko przypomnieć, że nie tylko latem premier Morawiecki ogłosił mieszkańcom naszego kraju, że COVID-a w zasadzie to już nie my go zwalczyliśmy, jesteśmy najlepsi w Europie. Ale ja chcę przypomnieć, że pan Andrzej Duda, kandydując na urząd prezydenta, krzyczał na wieczach, co pokazywała telewizja, że jak będzie szczepionka, to się szczepił nie będzie. No to dzisiaj ten światły lud polski, który nie zgadza się z tym wszystkim, co ci panowie opowiadają, mówi do tych ludzi jedno soczyste zdanie. I nie sądzę, żeby tutaj była zgoda wśród tych demonstrujących na to, żeby siadać do stołu i dyskutować na temat jakichś półśrodków, które są proponowane przez pana prezydenta.
To ja przypomnę propozycję pana prezydenta. Dobrze, proszę dokończyć.
Obciążanie opozycji tym, że ludzie wychodzą na ulicę i próba zrobienia tych ludzi odpowiedzialnych za to, co się dzieje w Polsce, jest po prostu żenująca i powoduje tylko obniżenie notowań PiS-u.
No ale przyzna pan, że jednak przedstawiciele opozycji są widoczni na protestach.
Jeszcze raz
przyzna pan jednak, że przedstawiciele opozycji są widoczni na protestach i popierają protesty.
Wie pan, trudno się dziwić, żeby przedstawiciel lewicy nie szedł na protesty ludzi, którzy domagają się liberalizacji prawa antyaborcyjnego, który w Polsce obowiązuje. Więc tutaj się wcale temu nie dziwię. I gdybym nie miał zakazu, z chęcią bym też między tymi młodymi ludźmi stał, bo my też w Polsce zapomnieliśmy, że to są tacy sami obywatele naszego kraju jak my.
Dobrze, ja przypomnę propozycję kompromisu pana prezydenta. Będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży według tego pomysłu. Gdyby został...
Panie redaktorze, opozycja ta światła rozsądna, która jest na ulicach, nie da się wciągnąć w żadne tego typu dywagacje. Bo wiadomym jest, że nie o to chodzi. Bo gdyby tylko chodziło o samą aborcję, to te demonstracje nie gromadziłyby takich setek tysięcy ludzi. Jeżeli w Polsce rocznie dokonuje się 1100 aborcji, na ulicach jest ponad 500 ludzi, przecież ludzie nie chcą przerywać ciąży, no trochę myjcie trochę więcej zdrowego rozsądku.
Stawiamy kropkę. Pan Karol Zieleński, przypomnę, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, czeka cierpliwie na swoją kolej. Ja tylko jeszcze wcześniej przypomnę propozycję pana prezydenta. Będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży. Z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka. Proszę bardzo, jak pan ocenia to ostatnie wydarzenia?
Ostatnie wydarzenia... Powiem tak, cierpliwie słuchałem tego, co pan Tadeusz, pan prezydent tutaj mówił i zgadzam się z tym, że to nie są protesty dotyczące wyroku Trybunału. To nie ma kompletnie nic wspólnego. To jest, czytam to jako próbę wprowadzenia anarchii.
Ale nie całość.
Nie, myślę, że tutaj jest organizatorki protestu zdefiniowały, o co tak naprawdę chodzi i zdefiniowały to w sposób bardzo wulgarny, w ogóle nie przystający do poziomu debaty publicznej, to nie ma nic wspólnego z debatą. Uważam, wczytałem się chyba jako jedna z niewielu tutaj osób odnoszących się do tego w wyrok Trybunału, we wniosek, w stanowiska poszczególne. Znaczy wyrok jeszcze w całości nie jest opublikowany, tutaj mamy tylko zbiór dokumentów. Była to próba dyskusji na bardzo ważny temat. Myślę, że kobiety, które wyszły protestować, które miały tutaj nadzieję na w końcu jakieś normalne uregulowanie tych spraw, tak jak pan prezydent tutaj zabiera głos, kolejny ciekawy głos w debacie, ale debacie merytorycznej. Natomiast to, co się dzieje na ulicach, nie ma nic wspólnego z debatą merytoryczną i obawiam się, że same protesty nie doprowadzą do rozwiązania problemu. Jestem mocno zaniepokojony skalą agresji, skalą wulgarności i tutaj, tak jak pan Tadeusz wskazał, że niektórzy nie chcą żyć pod dyktando kleru, to proszę zwrócić uwagę, że niektórzy bardzo mocno nie życzą sobie tego, żeby dochodziło do takich scen, jak ostatnio w Myślibożu, gdzie ksiądz został pobity, a teraz sąd też wpisuje się w jakąś narrację manifestacyjną i odmawia aresztu dla tego człowieka. Także
z drugiej strony wczoraj mieliśmy próby przerwania manifestacji przez no też jakieś dziwne środowiska, było mnóstwo zatrzymanych osób, tak?
Tak, także tutaj obserwujemy, że tutaj kiedy z dnia na dzień przyrasta nam epidemia, także w naszym województwie tutaj środowiska różne, nie chcę definiować tych środowisk, bo są naprawdę szerokie środowiska, wyszły na ulicę, bawią się na naszych ulicach, dyskoteki, to nie jest protest, to nie jest jakiś głos w debacie tutaj. Boję się, że to po prostu będzie kolejny protest, który nie rozwiąże problemu, na którego rozwiązanie czeka wiele kobiet i tutaj myślę, że organizatorki protestu też nie mają na celu rozwiązania żadnego problemu, tylko zaistnienie w debacie publicznej i obalenie rządu, bo to zdefiniowały.
To był jeden z, jak mówią, z ostatecznych, tak, postulatów, natomiast to wszystko pokazuje, że jest daleko do kompromisu jakiegokolwiek.
Przy czym, panie redaktorze, pragnę zwrócić uwagę na to, że w sposób wyrażenia chęci obalenia rządu w języku bardzo wulgarnym, bardzo takim, tak powiem, no, nieprzystającym do debaty publicznej jest co najmniej nieporozumieniem, przy czym to słowo jest nie do końca adekwatne, że tak debata publiczna nie powinna wyglądać i mocno jestem zaniepokojony nawoływaniem do tak agresywnych protestów.
Co do debaty publicznej, to bardzo długo rozmawiamy na temat tego, że idzie w bardzo złym kierunku, obojętnie czy mówimy tutaj o politykach, czy o osobach protestujących na ulicy, przyzna pan.
Dokładnie tak. No tutaj obniża się ta jakość. Mhm. Może nadzieja przyjdzie z nowym pokoleniem, ale tutaj też to pokolenie, które wyszło, nie mam tutaj w ogóle uwag do najmłodszych osób uczestniczących w protestach. Zwróćmy uwagę na to, że oni mają zamknięte szkoły, zamknięte dyskoteki i być może to jest, nie do końca wiedzą, w czym uczestniczą. To jest jakaś tam forma zabawy, rozrywki i to jest kompletnie akceptowalne, bo taka jest natura młodych ludzi. Natomiast inicjatorzy tych strajków wykorzystują. Najpierw wykorzystali kobiety, żeby wyjść na ulicę, a teraz wykorzystują młodzież do destabilizowania sytuacji w kraju, a jest poważna.
A jest poważna sytuacja w kraju, to tutaj mamy wspólny mianownik, więc przejdźmy do tego tematu, bo jeśli chodzi o protesty, widzimy, że małe szanse, przynajmniej w najbliższych dniach, na jakikolwiek kompromis, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast co dalej, jeśli chodzi o sytuację pandemiczną w naszym kraju? Mamy kolejne obostrzenia, mówiliśmy o tym w pierwszej części naszego programu, zamknięte cmentarze od dzisiaj. Decyzja podjęta z jednej strony nagle, z drugiej można było się jej spodziewać, bo była zapowiadana nieco wcześniej, że istnieje taka ewentualność. Klasy 1-3 dalej będą uczestniczyły w zajęciach, pozostali uczniowie zostają w domach. Premier apeluje do seniorów, żeby zostali w domach, apeluje do tego, że jeśli jest to możliwe, pracujmy stacjonarnie. Co dalej? Jaki jeszcze jest tutaj margines ruchu, jeśli chodzi o obostrzenia i zabezpieczenia nas przed pandemią? Tadeusz Jędrzejczak.
To po pierwsze największa pretensja, jaką obywatele kraju mają do swojego rządu i do prezydenta, który od kilku miesięcy milczy. Mają pretensje o to, ja też mam o to pretensje, że w ciągu 6 miesięcy trwania pandemii w Polsce nie przygotowano kraju w sposób w miarę zorganizowany, a nie chaotyczny do tego, co miało nastąpić. To jest sprawa pierwsza, bo że będzie jesienią nasilenie zachorowań, było oczywiste.
A jak można było przygotować? To jest pytanie, które dzisiaj stawia sobie cała Europa, bo takie problemy są właściwie w większości krajów.
Zostawmy, zostawmy Europę. Europa ma swoje metody, to są nieporównywalne kraje. Każdy kraj jest inny, ma inną służbę zdrowia, ma inną cywilizację, ma inną dyscyplinę.
No, przeglądając tak pokrótce w jednym zdaniu, Niemcy, no, Niemcy nie narzekają, tak, na załamanie systemu. Francja, Włochy, Hiszpania narzekają.
Wszyscy, panie doktorze, wszyscy narzekają.
Wszyscy mają ciężko.
To zrozumiałe i oczywiste. Nie ma zadowolonych z tego, że jest pandemia i jedno sąsiedzi, rodzina chorują. Nie wiadomo, czy uda im się uratować życie, ponieważ na tą chorobę, na tego wirusa nie ma lekarstwa. To jest po pierwsze. Po drugie, ja wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale jeżeli od wiosny tego roku nie przygotowano nawet zmian w prawie, w parlamencie, które dawno powinny być przeprowadzone, a nie na chybcika w ciągu jednego dnia, w ciągu ostatnich kilku dni wprowadza się nowe prawa obostrzające kwestie higieny i sposobu funkcjonowania społecznego, to znaczy, że tutaj nie ma żadnej myśli, nikt tym krajem odpowiedzialnie nie rządzi. Sprawa druga. Jeżeli było wiadomo, że będzie zwiększona liczba zakażeń i w ciągu paru miesięcy nie przygotowano i nie przetestowano i nie wyznaczono szpitali, które miały być szpitalami, tak jak dzisiaj to się dzieje z dnia na dzień w halach sportowych, na terenach wystawowych, na stadionie sportowym robi się szpitale. Przecież to tym wszystkim było wiadomo kilka miesięcy temu i można było spokojnie te miejsca wyznaczyć, zwizytować, przygotować do tego sprzęt. Sprawa trzecia, o której chciałem powiedzieć. Przecież to nie łóżka leczą ludzi, a ludziom pomagają lekarze i biały personel. Dlaczego nie szkolono w ciągu tych ostatnich miesięcy pielęgniarek i osób, które mogłyby udzielać nam dzisiaj pomocy? Na co czekano? Czekano na to, że Bóg Święty nam tutaj pomoże. No nie pomoże. W związku z tym jesteśmy w rozgardiaszu. I o to pretensje ludzie mają, bo można było to przygotować. Ludzie mają świadomość nieuchronności wzrostu zakażeń, ale chcieliby być pewność od rządu, że to jest pod kontrolą i mogą liczyć na pomoc rządu. Wczorajsze wystąpienie premiera świadczy jednoznacznie tylko jednej rzeczy. Jest chaos, nad tym nie panujemy, robimy wszystko na ostatnią chwilę, ale jest nadzieja, że Unia Europejska, z którą zgodziliśmy się w końcu, że istnieje i nam pomaga. Kupimy razem szczepionki, doczołgajmy się przy władzy do stycznia, a potem ludzie zapomną, jak nie jesteśmy nieudanym rządem. No, na to zgody społeczeństwa nie będzie.
Nie ma jednego, nie ma jednego pomysłu w Unii Europejskiej, nie ma jednego klucza, jak walczyć z pandemią.
Panie redaktorze, inaczej jest w Szwecji, inaczej będzie w Danii, Finlandia, inaczej będzie w Grecji. I to jest oczywiste. I zrozumiałe, to są inne cywilizacje, inne kultury, zupełnie inny sposób funkcjonowania, no i też inna służba zdrowia.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Po pierwsze, tutaj jest pewna sprzeczność w wypowiedzi mojego rozmówcy, bardzo doświadczonego, ale jednak tutaj wytykanie nieprzygotowania i działania ad hoc, z drugiej strony namawianie do protestów, to jest naprawdę nieuprawnione. Decyzja o zamknięciu cmentarzy to była bardzo trudna decyzja. Tutaj nikt tego nie chciał robić, ale no, dwa czynniki wpływające na nagły wzrost, czyli duże tłumy na cmentarzach i duże tłumy na ulicach, to coś, z czym moglibyśmy sobie po prostu nie poradzić. No, model ze Stanów Zjednoczonych pokazał, że fala protestów, też bardzo, bardzo dziwnych protestów Black Lives Matter, zaraz po niej był nagły, skokowy wzrost zachorowań. I to jest naprawdę niepoprawne tutaj. Albo jest białe, albo jest czarne i tutaj opozycja cała, nie ingerując w ogóle w spór polityczny, zachowuje się bardzo, bardzo chaotycznie, bo na wiosnę to były koperty śmierci przy głosowaniach, jak można cokolwiek robić, a teraz namawianie do wyjścia na ulicy. To jest co najmniej niepoważne, ale obywatele myślę, że to obserwują, wyciągają swoje wnioski.
Dobrze, a jednak, co do faktów, co do przyszłości, proszę powiedzieć, szpitale tymczasowe kiedy będą gotowe? Ten w naszym województwie, przypomnijmy, umieszczony będzie w Zielonej Górze, tam jest lokalizacja.
Tak, to jest pierwsza lokalizacja. Tutaj no, korzystamy z zasobu tego, który jest. Próbujemy racjonalnie. Te analizy nie trwają od tygodnia, tylko one są od początku sierpnia, od połowy lipca. Szło przygotowanie na drugą falę, ale też proszę przyjąć ze zrozumieniem to, że nikt nie znał skali i nikt nie znał też zmiennych, jakie wystąpią, tak? Tutaj mamy protesty, tego nikt nie prognozował, a to się przełoży na wzrost zachorowań. Szpital tymczasowy w Zielonej Górze powstanie do końca listopada, na początku grudnia. Szykujemy też inne koncepcje, one też już były rozpisane o wiele wcześniej. Teraz będzie, jesteśmy na etapie decyzji, czy już będziemy to wdrażali, czy nie. Także na ile to jest możliwe, na tyle rząd i tutaj wojewoda lokalnie stara się kontrolować sytuację, ale to jest epidemia, to jest bardzo plastyczna materia, której czynników i zmiennych nie jesteśmy w stanie zmodelować wszystkich, przewidzieć to. Nikt nie zakładał naprawdę protestu.
Porozmawiajmy o konsekwencjach epidemii tych finansowych dla samorządów. W Gorzowie nie podniesiono podatków, przynajmniej na razie gorzowscy radni podjęli taką decyzję, że podatki zostają w takim wymiarze, jakie są, mimo tutaj propozycji prezydenta Jacka Wójcickiego. Dyskusja na temat hali cały czas trwa. Czy miasto w tej trudnej sytuacji stać na budowę hali sportowej? No z drugiej strony zostaje widmo na niewykorzystanych środków centralnych. Tadeusz Jęczejczak, jako były prezydent, jaką by pan podjął decyzję w sprawie hali sportowej?
No wie pan, trudno mi powiedzieć, jak to, jaką decyzję bym podjął, ale myślę, że sytuacja jest nie tylko trudna w skali miasta, ale i w skali całego kraju. Dlatego, że nieprawdą jest to, co pan dyrektor mówi, bo jeszcze do ostatnich dni dyskutowano na temat szpitala tego zastępczego, czy tymczasowego, czy w CRS-ie robi zielone górze, czy na uniwersytecie, czyli bo rozważana trzecia lokalizacja w Zarach. Panowie, 3 miesiące, żeście nic nie robili, bo bawiliście się najpierw Andrzejem Dudą, a potem bawiliście się po prostu sobą, bo żeście ze sobą się zali o władzę. Wracając do prezydenta...
Ale decyzja jest kompromisem pomiędzy również z samorządem lokalnym, tak? Tutaj...
Panie redaktorze, tutaj nie ma czasu na kompromis. Zmarło 5,5 tysiąca ludzi, a setki tysięcy są zakażone.
Czyli decyzja racjonalna, to chciałem powiedzieć a propos wykorzystania.
Decyzje natychmiast i wydarzone, które są przemyślane od wielu tygodni, a nie decyzje podejmowane pod wpływem strachu.
Dobrze.
Ja panu powiem więcej, panie dyrektorze. To aż jak w kościele ludzie siedzą w zamkniętym pomieszczeniu, to im się nic nie zdarzy, a jak ludzie chodzą po ulicach w odległości 1 czy 2 metrów, to się wszyscy pozakażają. Ta narracja, którą przyjęła telewizja publiczna, jest po prostu obraźliwa do tych ludzi i powoduje wasze jeszcze większe niezadowolenie i dystans do was.
Wracając do miasta.
Ja panu prezydentowi Wójcickiemu bardzo dobrze życzę. Myślę, że te propozycje, które pan prezydent przedstawia, są zdroworozsądkowe i wynikają z aktualnej sytuacji. Jeżeli sytuacja finansów miasta będzie tak trudna, że pan prezydent zwróci się ponownie do radnych o zwiększenie podatków, no to trzeba to wszystko razem policzyć. Co do budowy hali sportowej, ja jestem zawsze przeciwnikiem takich prostych rozwiązań. Jak nie zbudujemy hali, to będzie lepiej. Nie zbudujemy hali teraz w Gorzowie i pan prezydent jej nie otworzy, to tej hali w Gorzowie prawdopodobnie nie będzie, bo już tych dotacji państwowych nie będzie. Sama ostatnia hali, o której chciałem powiedzieć, wpłynął wniosek do nas, do zarządu województwa o wspomożenie tej inwestycji w ciągu 3 lat, 2020, 2021, 2022, po 2 miliony złotych rocznie i my w tej chwili kończymy pracę nad budżetem. My patrzymy przychylnie na budowę hali przez pana prezydenta Jacka Wójcickiego i warto, żeby bez demagogii podchodzić do inwestycji, dlatego że pandemia się skończy, rząd w końcu odejdzie, czy teraz, czy za jakiś czas, bo nic nie jest wieczne w polityce, a hala sportowa zostanie.
Ale i mówimy o wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o funkcjonowanie czy o budowę? Funkcjonowanie czy o budowę? Bo to jest ciekawe.
Na funkcjonowanie nie powinniśmy dawać. Okay. Powinniśmy się ewentualnie pochylić nad inwestycją.
Budową.
Ja o tym utrzymaniu chciałem na koniec powiedzieć, jeżeli pan dyrektor pozwoli. Otóż nie znam projektu tej hali, warto przemyśleć, że ta hala jest akurat tej wielkości na taką skalę budowana, gdzie wypełnimy ją publicznością. W Zielonej Górze hala była rozbudowana ponad projekt, który był wcześniej przyjęty. Dzisiaj ta hala rzadko kiedy jest zapełniona więcej niż połowę. Warto o tym pamiętać.
Dziękuję bardzo. Pan Karol Zieleński.
Ja myślę tutaj, że gabaryty tej hali w Gorzowskiej są dość racjonalne i przyjęta wielofunkcyjność tej hali pozwoli jednak, że ona sama się będzie utrzymywała, kiedy powstanie. No tutaj te wielkie inwestycje, tak jak hala, jak stadiony, mają znaczenie i to trzeba robić. To trzeba robić dla rozwoju całego regionu. Pamiętam program pana byłego prezydenta, mojego dzisiejszego wspaniałego rozmówcy, kiedy była zapowiedź budowy dużego boiska piłkarskiego w Gorzowie do 2012 roku. Zostało to zaniechane i do tej pory nie mamy. Mam nadzieję, że obecny prezydent miasta nie popełni tego błędu i jednak rozpocznie tą budowę. Wsparcie otrzymał ogromne od rządu, bo 22 miliony jest przeznaczone na samą tą inwestycję, budowę hali. Teraz na początku września miasto dostało przelew Funduszu Inwestycji Lokalnych na kolejne 27 milionów, także niewiele potrzeba ze swoich środków, żeby to skończyć. Mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane.
Kilkanaście milionów brakuje do spięcia budżetu. Sławianka przygotowała na to zadanie 72,5 miliona, przypomnijmy, a najtańsza oferta przetargowa wynosi 89 milionów złotych. Jest to jednak wysiłek.
Proszę wziąć pod uwagę, szanowni państwo, też to, że oczywiście tutaj Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak rozmawiam z samorządowcami z całego województwa, przekroczył te symulowane straty w podatku, także tu w cudzysłowie można powiedzieć, że samorządy na tym zarobiły. Zaoszczędziły też wiele środków na tym, nie obserwowaliśmy imprez masowych, takich promocyjnych, które też pochłaniały duże środki, także samorządy mają troszeczkę też oszczędności własnych. Rząd, którego niektórzy nie lubią teraz, protestujących, jednak od początku swojej kadencji pilnował tego uszczelnienia wpływu z podatku dochodowego i to zostało o wielokrotnie zwiększone. Tym samym zwiększyły się dochody samorządów. Myślę, że samorządy, w tym samorząd Gorzowa, ma potencjał, by jednak zrealizować tę halę, na którą wszyscy czekamy. Mamy wspaniałą drużynę koszykarek, która mogłaby grać w godnych warunkach. Na to wszyscy czekamy. Mam nadzieję, że w 2023 w sezonie jesienno-zimowym będziemy na tej nowej hali oglądali wspaniałe mecze koszykówki żeńskiej.
I będzie hala wypełniona po brzegi, bo nie będzie już pandemii i niech to będzie taka optymistyczna myśl na ten weekend. Tak jest. Dziękuję bardzo panowie za...
Proszę. Jedno zdanie, że pan redaktor pozwoli. Apel do pana prezydenta Jacka Wójcickiego. Drogi kolego Jacku, drogi przyjacielu, buduj. Dlatego, że w kryzysie buduje się najlepiej. Zbudujesz i będą wszyscy bili brawo i łącznie z tymi, którzy mówią, że dzisiaj miasta na to nie stać. Budujesz, będzie. Drugi raz rząd tych pieniędzy już nie będzie. Serdecznie z całego serca gratuluję tej decyzji i myślę, że zostanie ona zrealizowana.
Dziękuję bardzo. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, SLD, gościu na antenie Radia Gorzów. Dziękuję za dyskusję.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję panowie, dużo zdrowia życzę. Przypomnę, w pierwszej części naszego programu udział brali pan Sebastian Pienkowski, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie oraz Radosław Wróblewski z Platformy Obywatelskiej. Daniel Rutkowski, dziękuję, miłej soboty.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.